tkanka tłuszczowa wpływa na każdy układ, na każdy organ w naszym organizmie. Wpływa też bardzo intensywnie na układ nerwowy. No i funkcje poznawcze, aktywność komórek nerwowych, to będą tworzenie nowych synaps nerwowych, to będą procesy, które mogą być zaburzone z powodu nieprawidłowego profilu wydzielanych adipokin przez komórki tłuszczowe. Mhm. W tym momencie to też będzie doprowadzało do stresu oksydacyjnego i do stanu zapalnego w obrębie tkanki nerwowej, a z tego już bardzo blisko jest do chorób neurodegeneracyjnych, czy rozszczelnienia bariery krew-mózg. Mhm. I tu nie tylko jakby nadmiar tkanki tłuszczowej do tego doprowadza, ale co ciekawe, jej niedobór również. Mamy dwie strony. To są takie badania, które pokazują, że jeśli chodzi o funkcjonowanie układu nerwowego, to może być gorszy ten niedobór tkanki tłuszczowej niż właśnie jej nadmiar.
Praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mohr. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał.
Tematem przewodnim będzie tkanka tłuszczowa. Jeżeli tkanka tłuszczowa i zagadnienia z zakresu biologii, to moim gościem dzisiaj jest dr Łukasz Hajec, biolog i wykładowca akademicki, co myślę warto podkreślenia, wykładowca niezwykle ceniony przez swoich studentów. Dzień dobry, Łukaszu.
Cześć, Arturze. Dzień dobry Państwu.
Łukaszu, nasza poprzednia rozmowa dotyczyła immunologii.
Tak jest.
I odbiła się bardzo fajnym echem gdzieś wśród moich słuchaczy i spotkała się z bardzo fajnym feedbackiem. Jestem przekonany, że dzisiejsza rozmowa spełni ich oczekiwania, ale również moje, bo ja traktuję ten podcast trochę samolubnie, czyli jeżeli chcę się o czymś dowiedzieć, to zapraszam sobie gościa. No i dzisiaj ty jesteś tą osobą, która powie mi coś na temat tkanki tłuszczowej.
Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że uda nam się podczas tej rozmowy troszeczkę tą tkankę tłuszczową tak odczarować, żeby jakby zmienić takie myślenie społeczeństwa na jej temat, tak? Bo z reguły wszystkim się wydaje, że jest zbyteczna, tak? I najlepiej ją zredukować i sprawa jest załatwiona. Ale to nie prawda. Do końca tak to funkcjonuje.
No właśnie, zacznijmy od najprostszych pytań. Niech to będzie, czym w ogóle ta tkanka tłuszczowa jest? Czyli co warto by o niej wiedzieć, takie ABC?
Jasne, jasne. Tkanka tłuszczowa jest typem tkanki łącznej. Tkanki łączne to są wszystkie te tkanki, które się wciskają w każde wolne miejsce w naszym organizmie i wypełniają wolne przestrzenie. I właśnie tkanka tłuszczowa jest takim typem. Tak naprawdę tkanka tłuszczowa jest troszeczkę takim tworem sztucznym, bo tak naprawdę adipocyty, czyli komórki tłuszczowe, one istnieją, funkcjonują. Natomiast w tym momencie, w miejscach, gdzie one się zaczynają gromadzić w większych ilościach, powstaje coś, co my nazywamy tkanką tłuszczową. Tylko musimy pamiętać o tym, że tkanka tłuszczowa nie jest tworem jednorodnym. Ona jest heterogenna. Oprócz adipocytów, które ją budują, tam znajdziemy też inne typy komórek, między innymi komórki układu białokrwinkowego, czyli różne typy leukocytów. Znajdziemy też, no i właśnie, te komórki, które nam troszeczkę szkodzą, czyli komórki macierzyste, mezenchymalne komórki macierzyste, które są odpowiedzialne za powstawanie nowych komórek tłuszczowych, coś, czego bardzo nie lubimy, ale też występują tam fibroblasty, preadipocyty, więc tych komórek jest tam całkiem sporo, ale oczywiście dominują komórki tłuszczowe. No i tkanka tłuszczowa ma to do siebie, że jest to tkanka, która jest tworem bardzo plastycznym, bardzo dynamicznym, ona się bardzo łatwo zmienia i pokłady mogą się powiększać, mogą się zmniejszać, wszystko będzie zależało tutaj od bardzo wielu czynników.
Jaką rolę w takim razie ta tkanka tłuszczowa pełni? No poza tą, że dla wielu będzie ona po prostu nieestetyczną w nadmiarze.
Jasne. No i to jest dosyć trudne pytanie, dlatego że żeby na nie w pełni odpowiedzieć, my musimy sobie tak naprawdę pierw wyjaśnić, jakie są rodzaje tkanki tłuszczowej. Bo jasne, my możemy powiedzieć, że tkanka tłuszczowa oczywiście pełni tą funkcję termoizolacyjną, pełni tą funkcję związaną z termogenezą, pełni funkcję endokrynną, ale to nie do końca tak jest, że każdy rodzaj tkanki tłuszczowej spełnia te wszystkie funkcje. To ja może zacznę od tego, jakie wyróżniamy rodzaje tkanki tłuszczowej. Mamy dwa podstawowe. To jest tkanka tłuszczowa żółta albo biała. Jak to woli, to są synonimy. I mamy tkankę tłuszczową brunatną. To są dwa podstawowe typy, które bardzo mocno się od siebie różnią pod względem budowy komórek. Tkanka tłuszczowa żółta czy biała to jest ta, która jest odpowiedzialna przede wszystkim za gromadzenie materiałów zapasowych, tak, na późniejszy czas, jest takim rezerwuarem energii dla naszego organizmu, ale to też jest ta tkanka, która ochrania narządy przed uszkodzeniami, amortyzuje, prawda, te narządy. Druga sprawa, tkanka tłuszczowa żółta wpływa też na funkcjonowanie układu immunologicznego, reguluje aktywność bardzo wielu różnych gruczołów dokrewnych. Natomiast ta główna i taka funkcja to z jednej strony to jest gromadzenie energii, a z drugiej ta funkcja endokrynna. Z kolei tkanka tłuszczowa brunatna to jest ta, która jest zaangażowana bardzo mocno w proces termogenezy. Jej głównym zadaniem jest zamiana tej energii, która jest przekształcana w procesach oddychania komórkowego, na ciepło, które ogrzewa nasz organizm. Tak? Mhm. To jest taka tkanka, która uaktywnia się właśnie wtedy, kiedy nasz organizm potrzebuje więcej ciepła. Prosta sprawa. Natomiast w ostatnich latach udało się opisać jeszcze dwa inne typy tkanki tłuszczowej, troszkę mniej znane. Jedna z nich to jest tkanka tłuszczowa beżowa. To jest taka forma pośrednia pomiędzy tkanką tłuszczową żółtą i brunatną. Ona powstaje w wyniku brunatnienia adipocytów żółtych. Tak? Mhm. One ulegają wtedy procesowi takiej przemiany transdyferencjacji i w tym momencie powstają takie formy pośrednie, czyli adipocyty beżowe. Natomiast czwarty typ, bardzo ciekawy, tkanka tłuszczowa różowa. To jest tkanka tłuszczowa.
O tym zupełnie nie słyszałem.
To jest tkanka tłuszczowa, która słyszałeś na pewno, bo dobrze pamiętam, masz dwoje synów, więc żona musiała być w ciąży, więc na pewno o niej słyszałeś. To jest tkanka tłuszczowa, która właśnie rozwija się tylko i wyłącznie u kobiet, które są w okresie ciąży i laktacji, dlatego że to jest ta tkanka tłuszczowa, która później będzie odpowiedzialna, znaczy będzie przekształcała się w ogóle w gruczoł mlekowy, który po prostu będzie odpowiedzialny za produkcję mleka. To jest właśnie ten rodzaj tkanki tłuszczowej. Mhm.
Te procesy przemiany jednego wariantu tkanki tłuszczowej w inny, one są zazwyczaj jednokierunkowe, czy są dwukierunkowe? Wspomniałeś, że ta tkanka biała, żółta, może ulegać transdyferencjacji do tkanki brunatnej, no ale czy może być to w drugą stronę?
Może być, okay. Oczywiście.
I teraz na mój stan wiedzy, i teraz jak zawsze, kiedy ja coś mówię, to staram się prosić ciebie, żebyś weryfikował, czy to, co mówię, jest rzetelne. To brunatnienie będzie na przykład przy ekspozycji na zimno, tak? Czyli na przykład osoby, które morsują, wchodzą do zimnej wody, no będą tutaj miały ten element tej właśnie adaptacji w postaci brunatnienia tej tkanki żółtej.
Tak, tak, tak to się będzie odbywać, ale od razu musimy tu zaznaczyć, że to nie jest aż takie proste, jak mogło się nam wydawać. Nie możemy sobie tutaj od razu myśleć, że okej, okay, będziemy morsować, w ogóle pozbędziemy się tej żółtej,
no bo sama ta... pierwsza taka myśl, nie? No to nie wchodzimy do zimnej wody i mamy mniej tej białej.
No nie do końca tak to funkcjonuje. To jest taki proces, który jest rozciągnięty bardzo mocno w czasie. Musimy zawsze pamiętać o tym, że pierwszą rzeczą, która się będzie działa, nawet jak jesteśmy eksponowani na niską temperaturę, to jest spalanie tych tłuszczy, które znajdują się w adipocytach żółtych i ich wykorzystywanie na potrzeby ogrzania naszego organizmu. Dopiero później tak naprawdę rozpoczynają się te procesy transdyferencjacji adipocytów. Mhm.
Wiesz co, no teraz mówisz o tym uwalnianiu energii z tej tkanki białej. No to myślę, że taka rzecz, która jest najbardziej kojarzona z tą tkanką tłuszczową, to jest właśnie, że są zapasowy taki magazyn energii, tak, który będzie się uwalniał w razie potrzeby, a czasami się nie będzie uwalniał, tylko będzie gromadził wręcz, no chciałoby się powiedzieć, w nieskończoność przez całe życie. No bo faktem jest, że my mamy jako ludzie, z uwagi na pewne uwarunkowania i takie współczesne, i środowiskowe, i takie naturalne, no będziemy tyli w perspektywie życia. Będziemy stawali się coraz po prostu grubsi, będzie tej tkanki tłuszczowej białej coraz więcej. Jak ten proces odkładania się tej tkanki, tworzenia tych nowych adipocytów i magazynowania tej energii w postaci tkanki tłuszczowej białej wygląda?
Jasne. Sam w ogóle proces powstawania nowych adipocytów to jest proces, w który zaangażowane są mezenchymalne komórki macierzyste. To są komórki, które zlokalizowane są w różnych miejscach w naszym organizmie, ale w obrębie tkanek łącznych. I mezenchymalne komórki macierzyste, musimy podkreślić, że to są komórki, które mogą dać początek nie tylko komórkom tłuszczowym, ale z nich mogą powstawać komórki mięśniowe, chondrocyty, osteocyty, cała masa różnych komórek, które...
To są niewyspecjalizowane.
Tak, bo to są komórki macierzyste, tak, które zachowują te swoje takie właściwości multipotencjalne, czy mają zdolność do przekształcanie się w różne typy komórek.
To ja mam takie pytanie jeszcze prywatne, trochę może zbaczające z tematu. Na przykład w procesie hipertrofii tkanki mięśniowej wiemy, że również istotną rolę, a właściwie może istotną, trochę przesadziłem, ale że jakąś rolę będą pełniły te komórki satelitarne.
Tak jest.
Niewyspecjalizowane. I to są te komórki macierzyste.
Tak, dokładnie.
Okej, to doprecyzowałem.
Tak, dokładnie, tylko tutaj te komórki satelitarne mają charakter unipotencjalny. Tak naprawdę przekształcają się w swojej niszy, no bo dla nich niszą jest tkanka mięśniowa. One mają zdolność do przekształcania się w włókna mięśni szkieletowych, tylko musimy pamiętać o tym, że one bardzo niechętnie to robią. Niestety to tak to nie działa. Mamy różne typy komórek macierzystych w naszym ciele, ale nie wszystkie są takie chętne w ogóle do współpracy. Więc trzeba też o tym pamiętać. A wracając do tematu, mezenchymalne komórki macierzyste oczywiście się dzielą. W wyniku tych podziałów powstają komórki potomne, komórki progenitorowe, które będą później wchodziły na drogę różnicowania się. No i teraz tutaj odbywa się cała magia, dlatego że ten proces, który doprowadzi nam do tego, czy powstają powstanie komórka tłuszczowa żółta czy komórka tłuszczowa brunatna jest zależne od bardzo wielu czynników. Oczywiście tutaj dana komórka progenitorowa wchodzi sobie na pewną ścieżkę, aktywują się konkretne geny, działają konkretne czynniki regulatorowe, no i powstaje nam w pierwszej kolejności praadipocyt, który później już będzie nabywał tych cech właściwych dla adipocytów. No i teraz ta ścieżka, czy to dla komórek brunatnych, czy to dla komórek żółtych, jest bardzo podobna. Tylko tak naprawdę są takie kluczowe momenty, takie punkty kontrolne, gdzie trzeba dokładnie po prostu, jak taki przełącznik do światła, przełączyć jedną drogę na drugą, tak? I na to wpływ ma już bardzo wiele różnych czynników, nawet takie bardzo wiele różnych substancji, które występują w środowisku, które są wytworem ludzkich rąk, czy też nawet pewne substancje chemiczne, które mogą występować w pokarmie, mogą te ścieżki modyfikować.
Podasz jakiś przykład? No bo wiesz, jeżeli teraz o tym mówisz, to pewnie będzie część widzów, słuchaczy, która sobie pomyśli, no to co w takim razie, czego unikać, tak? Czyli co może ja wrzucam do swojego ciała, co sprawia, że no pojawią się te niekorzystne aktywacje szlaków chemicznych.
No właśnie. I to jest ten problem, że nie jesteśmy w stanie tego już za bardzo unikać, dlatego że tych substancji jest cała lista. W ogóle te substancje, które mają zdolność do wytwarzania, znaczy do zmuszania organizmu do produkcji i odkładania większej ilości adipocytu, to są zwane obesogeny. To są substancje chemiczne, które występują w opakowaniach różnego typu, tak? Opakowaniach plastikowych, bisfenol na przykład, który doskonale nam jest znany, ale to jest też cała masa różnych leków, które my zażywamy, tak? To są też różnego rodzaju dodatki, które występują w żywności. Te listy są naprawdę potężne i one mają, te substancje mają właśnie tą zdolność do tego, aby właśnie modyfikować te szlaki różnicowania się komórek. No oczywiście byłoby idealnie, gdybyśmy wyeliminowali sobie te czynniki, no ale obawiam się, że w XXI wieku cały świat walczy, prawda, z plastikiem. Teraz są konkretne uwarunkowania prawne, które mówią o tym, żeby ograniczyć produkcję tego plastiku, ale niestety pojawia nam się też mikroplastik, nie? O którym też bardzo dużo się mówi, który też ma tutaj ogromne znaczenie, bo z kolei on jest też takim dobrym nośnikiem obesogenów, co wpływa później na procesy powstawania komórek tłuszczowych. No i te komórki tłuszczowe powstają w pierwszej kolejności jako praadipocyty. Praadipocyt to jest taka komórka, która jeszcze nie jest wypełniona tłuszczem, nie? Taka komórka po...
Czyli jeszcze ją trochę lubimy nawet.
Tak, ona ma postać taką bardziej jak gwiazdki, tak? Natomiast później, jeśli ona ma się stać już adipocytem żółtym, to zaczyna ten tłuszcz gromadzić. No i adipocyty żółte mają to do siebie, że one gromadzą ten tłuszcz w postaci takiej jednej potężnej kropli tłuszczu, tak? W tych adipocytach wszystkie organelle komórkowe, czy jądro komórkowe, mitochondria, których jest niewiele, są zepchane na obrzeża tej komórki. Natomiast główną częścią ten środek wypełnia jedna wielka kropla tłuszczu, w odróżnieniu do adipocytów brunatnych, bo tamte krople tłuszczu też są gromadzone, ale w postaci wielu drobnych kropelek. Okay. Tam z kolei dominują bardzo mocno mitochondria, które właśnie będą zaangażowane w ten proces produkcji ciepła.
I termogenezy.
Tak, dokładnie. No i teraz mamy ten praadipocyt, on sobie gromadzi ten tłuszcz, więc się ta komórka powiększa, pęcznieje. No i teraz mamy tutaj dwie możliwości. Ta tkanka tłuszczowa się będzie rozrastać albo na drodze hipertrofii, albo hiperplazji, tak? Czyli albo te adipocyty będą się powiększać do swojego tego punktu krytycznego.
I to jest hipertrofia?
Tak,
ja tak dopowiadam, jasne, wiesz, żeby to było jasne. Zrozumiane.
Pewnie. Aż osiągną punkt krytyczny i ten punkt krytyczny powoduje to, że adipocyt wchodzi wtedy na drogę apoptozy.
Tylko śmierć komórki.
Dokładnie. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że na drogę śmierci komórkowej wchodzi adipocyt, nie ten tłuszcz, który został zgromadzony. Więc co się dzieje? Na miejsce tego jednego adipocytu muszą powstać kolejne, które teraz zaopiekują się tym tłuszczem, który pozostał. No i niestety tu już nam się pojawia w tym momencie proces hiperplazji, tak? Czyli powstawania nowych komórek tłuszczowych. I z punktu widzenia takiego troszeczkę klinicznego i z punktu widzenia naszego zdrowia, hiperplazja jest dużo lepszym procesem niż hipertrofia, tak? Lepiej mieć więcej tych komórek tłuszczowych, ale nie tak upakowanych tłuszczem, niż takie wielkie, potężne.
A z czym to jest związane?
Tutaj przede wszystkim chodzi o stan zapalny, tak? Bo jak doskonale wiemy, nadmiar tkanki tłuszczowej doprowadza do otyłości, a otyłość jest niczym innym jak przewlekłym stanem zapalnym w naszym.
To jest ogólnoustrojowy, niskointensywny, chroniczny stan zapalny, który jest konsekwencją nadmiaru tkanki tłuszczowej, tej białej, no, czyli otyłości.
Dokładnie, dokładnie. A to z kolei jakby konsekwencja tego, że te adipocyty żółte mają ogromną zdolność do produkcji wielu substancji biologicznie aktywnych, czyli wykazują te funkcje endokrynne, bo faktycznie tkanka tłuszczowa żółta, ona była przez wiele lat traktowane głównie jako rezerwuar energii, natomiast badania molekularne jakby potwierdziły albo udowodniły, że to jest bardzo aktywny, rozproszony narząd endokrynny. I teraz w zależności od tego, ile mamy tych adipocytów żółtych, jak one są napakowane tłuszczem, to ten profil adipokin, czyli właśnie tych hormonów produkowanych przez te komórki, się będzie zmieniał. No i to będzie później wpływało na rozwój stanu zapalnego. To będzie bardzo mocno powiązane z modyfikacją poziomu różnych komórek układu immunologicznego, które normalnie występują w obrębie tkanki tłuszczowej. To takim przykładem są makrofagi. Makrofagi, czyli komórki żerne, które występują na terenie tkanek. Mamy takie dwa główne typy, M1 i M2. M1 to są te, które są bardzo mocno zaangażowane w procesy immunologiczne. No, one walczą z patogenami, prawda? Tutaj starają się pozbyć się tego czynnika, który wywołuje stan zapalny. Natomiast makrofagi M2 to są te, które z kolei zaangażowane są w proces wyciszania stanu zapalnego. One są odpowiedzialne za regenerację tkanki, za stabilizację tych procesów immunologicznych. No i właśnie w sytuacji, w której dochodzi do powiększania się jakby powierzchni tkanki tłuszczowej na drodze hipertrofii, to tam dominują te makrofagi M1, czyli te, które mają ten charakter prozapalny. I to też jest powiązane z wydzielaniem adipokin, tak? Czyli takich dwóch bardzo charakterystycznych, leptyny, adiponektyny, ale do tego to samo, że przejdziemy troszkę później, żeby tutaj już nie wprowadzać takiego zamieszania.
Okej. Wiesz, powiedziałeś o tej śmierci komórki. No i teraz pytanie. No bo jest taka też opinia, a właściwie taki fakt, że jak już powstała ta komórka tłuszczowa, ten adipocyt, to ona tak łatwo sobie nie umrze. Ty powiedziałeś, że ona umiera i pojawiają się dwie w jej miejsce. No czyli to zjawisko tej śmierci komórki tłuszczowej jest. No ale na ile to jest nadzieja dla nas, że te komórki tłuszczowe, które sobie wypracowaliśmy powiedzmy przez 10 lat takiego nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, są one w stanie po prostu poumierać masowo?
No niewielka. No dlatego, że tak naprawdę literatura podaje, że rocznie około tylko 10% komórek tłuszczowych ulega wymianie. Czy ulegają apoptozie i na ich miejsce powstają nowe, natomiast ogromna część pozostaje z nami. Po prostu komórki tłuszczowe nas bardzo lubią, tak? One bardzo lubią swojego gospodarza. Niechętnie ulegają tym procesom śmierci komórkowej.
No czyli wypadałoby podkreślić, że kiedy już stworzyliśmy sobie ten nadmiar tkanki tłuszczowej, powstało wiele tych adipocytów, to jedyne co możemy zrobić w tym procesie redukcji tkanki tłuszczowej, czyli tego no, takiego kolokwialnie nazwanego odchudzania, to możemy liczyć na pozbycie się tej zawartości wewnątrz tych adipocytów,
tak.
Ale nie możemy liczyć na to, że te adipocyty znikną.
Tak, dokładnie. Jedyna rzecz, którą moglibyśmy zrobić, to oczywiście mechaniczne uszkadzanie tkanki tłuszczowej, ale to już wchodzi nam w tym momencie medycyna estetyczna, prawda?
Czyli tutaj chirurg plastyk, bo tak, to będzie raczej chirurgia plastyczna.
Tak,
czyli
tak, dokładnie.
Znowu, tak, wizualnie. To jest ten odkurzacz, który się wkłada tam pod skórę i wysysa.
Dokładnie tak.
To odstanie tej tkanki tłuszczowej. No dobra. Ja to jeszcze w takim razie mam pytanie. Skoro zmniejszamy zawartość tej tkanki tłuszczowej w adipocycie, to ten adipocyt taki wysuszony, pozbawiony tej treści, on chętniej będzie potem wypełniał się tym materiałem zapasowym. Może inaczej zadam pytanie. Czy bardziej, trochę sobie odpowiem od razu, czy bardziej energochłonnym procesem będzie tworzenie nowego adipocytu, czy wypełnianie go na nowo zawartością tłuszczu?
Łatwiej zdecydowanie jest wypełnić adipocyt tłuszczem niż stworzyć zdecydowanie nową komórkę, to na pewno. Natomiast musimy o jednej rzeczy pamiętać. Fajnie, że to podkreśliłeś, bo w momencie, kiedy my redukujemy poziom tych tłuszczów, które gromadzone są w adipocytach, kiedy te adipocyty po prostu się obkurczają, one z powrotem wracają do takiego kształtu wyjściowego, to musimy pamiętać o jednej rzeczy, i to, co się bardzo często podkreśla. Odchudzanie jest procesem długotrwałym, długofalowym, tak? Nie jesteśmy w stanie się, znaczy jesteśmy, oczywiście, tylko wszyscy się później dziwią, skąd się pojawia ten proces jojo, nie? Po prostu ten efekt. Dlatego, że my musimy pamiętać o tym, że adipocyty oczywiście jak najbardziej będą mocno zaangażowane później w proces lipolizy, prawda, żeby rozkładać te tłuszcze, które gromadzą, żeby później organizm je wykorzystywał na potrzeby energetyczne. My sobie oczywiście chudniemy, ale musimy pamiętać o tym, żeby nasz organizm do tego zaadoptować. Ten proces odchudzania musi odbywać się powoli, tak? To nie mogą być jakieś takie nagłe, gwałtowne zmiany, dlatego że w tym momencie adipocyty dużo prościej, jak uda nam się odchudzić, tak, dużo prościej i chętniej będą ten tłuszcz gromadzić. Dlaczego? Dlatego, że jak zrobimy to bardzo gwałtownie, to jest taki troszeczkę stres dla organizmu, nie? Organizm sobie myśli, tak już mówiąc kolokwialnie, okej, Dobra, nie mieliśmy jedzenia, nie mieliśmy odpowiedniego nakładu energetycznego przez jakiś czas. Okej, to był czynnik stresogenny. Dobra, teraz ta osoba sobie pozwoliła, żeby zjeść sobie coś więcej, no to organizm sobie myśli, okej, dobra, jest jakaś dostawa, gromadźmy to, tak? Bo nie wiadomo, co znowu się za chwilkę wydarzy. Mhm. Więc tak to mniej więcej wygląda.
Powiedziałeś o tej aktywności endokrynnej tej tkanki tłuszczowej białej, żółtej, no bo będziemy używali tego naprzemiennie. Czego się można jeszcze po niej spodziewać? Albo może jakie ona produkuje interleukiny? I jakie one mają taki wpływ na jakiś układ naszego ciała, czy jakieś procesy biochemiczne?
Jasne. W ogóle wszystkie te substancje biologicznie aktywne, które produkowane są przez żółte komórki tłuszczowe, nazywamy adipokinami albo adipocytokinami, bo są to synonimy. Są to substancje, które mają naprawdę szerokie spektrum działania, bo wśród tych adipokin znajdziemy hormony, które kojarzymy na przykład z innymi gruczołami dokrewnymi, choćby na przykład hormony płciowe, ale są to też hormony, które są charakterystyczne właśnie dla tkanki tłuszczowej, dla adipocytów żółtych. Znajdziemy tam różnego rodzaju enzymy, znajdziemy sobie tutaj cytokiny produkowane przez układ immunologiczny, tak? Więc tych czynników jest naprawdę ogrom i ich spektrum działania jest szerokie. One tak naprawdę oddziałują na każdy układ w naszym organizmie, na każdy narząd, regulując różne procesy fizjologiczne, metaboliczne. Dobrym przykładem jest choćby układ rozrodczy, zwłaszcza u kobiet to jest bardzo dobrze widoczne, gdzie te adipokiny bardzo mocno wpływają na przebieg choćby cyklu menstruacyjnego, tak? Bardzo mocno wpływają na aktywność układu immunologicznego. Prosta sprawa. Osoby, które mają zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, częściej chorują, są bardziej podatne na infekcje, no bo jednak ten układ immunologiczny jest słabszy. A dlaczego jest słabszy? No, on potrzebuje dużych nakładów energetycznych. Układ immunologiczny nie odpoczywa. On cały czas pracuje. Potrzebuje tej energii. Skoro nie mamy tkanki tłuszczowej, nie mamy tego rezerwału energii, no to on sobie nie poradzi tylko i wyłącznie bazując tak naprawdę na tych zapasach węglowodanów, które gdzieś tam zgromadzone są w wątrobie. Więc automatycznie będzie też słabsza, już nie mówiąc o tej funkcji regulacyjnej.
No to powiedzmy sobie w ogóle, na ile efektywnym magazynem energii jest ta tkanka tłuszczowa. No możemy to sobie bardzo prosty sposób zobrazować. Jeżeli wiemy, że taka poprawna, zdrowa zawartość tkanki tłuszczowej u mężczyzn to będzie ten przedział 10-15%, no to 10-15% masy ciała danego mężczyzny stanowi tkanka tłuszczowa. Żeby ułatwić sobie matematykę, jeżeli mamy mężczyznę 90-kilogramowego i przyjmiemy sobie założenie, że ma te 10%, to u niego 9 kg masy jego ciała to jest tkanka tłuszczowa. I teraz, żeby pomyśleć, ile to jest energii, no to sobie możemy prosto to obliczyć, bo wiemy, że 1 kg tkanki tłuszczowej to jest mniej więcej 7000 kilokalorii, tak? Mniej więcej, to jakby tak, w zależności od prac, czyli te 9 kg razy 7000 kilokalorii, no to będziemy mieli tam niespełna te 70 tysięcy kilokalorii, tak? To jest ogrom zapasowej energii, no bo jeżeli sobie pomyślimy, że taki przeciętny wydatek dzienny, energetyczny, taka całkowita przemiana materii, takiego Kowalskiego, umiarkowanie aktywnego to będzie tam 2500, bardziej aktywnego 3000, już nie mówię o jakimś wyczynie sportowym, no to gdyby przestał jeść, to długo pociągnie na tej tkance tłuszczowej, mając ten zdrowy poziom tkanki tłuszczowej.
Tak, gdyby faktycznie przestał jeść i tylko bazował na zapasach energetycznych, to tak plus minus jest w stanie wytrzymać 2 miesiące, po prostu nie odżywiając się, nie? Mhm. Więc co więcej, w ogóle dużym plusem jest też to, że pamiętajmy o tym, że tkanka tłuszczowa też jest dobrym źródłem wody metabolicznej, nie? Dlaczego wielbłądy gromadzą w garbach tłuszcz, a nie wodę, nie? Jak kiedyś sądzono. No bo jakby proces rozkładu trójglicerydów, które gromadzone są w tkance tłuszczowej, dostarcza dużą ilość wody metabolicznej, którą organizm później może wykorzystać. No więc to jak najbardziej organizm sobie jest w stanie poradzić.
U kobiet sprawa będzie wyglądała trochę inaczej, bo te normy takie zdrowie populacyjne, tu już nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, no 15-20% albo i więcej nawet.
Tak, tak, dokładnie. Tam do 30 literatura podaje, że to też jest jeszcze w porządku. No nie ma się co dziwić, no jakby dlatego, że jakby rola, prawda, kobiet, jeśli patrzymy w ogóle o środowisko i to, do czego zostały stworzone, to jest jakby posiadanie potomstwa, tak? Rodzenie dzieci. No i tutaj tkanka tłuszczowa odgrywa bardzo istotną rolę, dlatego że adipokiny nie tylko wpływają na regulację cyklu menstruacyjnego, ale odgrywają bardzo ważną rolę w procesie implantacji zarodka w ścianie macicy, w utrzymaniu ciąży, prawda? Później już nie mówiąc o procesie laktacji.
Czyli teraz, jeżeli będzie kobieta, która ma problemy z zajściem w ciążę, no to wypadałoby jako jeden z czynników ocenić poziom jej tkanki tłuszczowej, bo jeżeli to będzie osoba, kobieta zakładam, tak sobie tworzy taki profil, taki kontekst, że to będzie bardzo aktywna, która redukowała tą tkankę tłuszczową, jest bardzo szczupła czy nawet chuda, no to może się okazać, że najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie, żeby przybrała trochę na wadze i na dodatni bilans energetyczny. No jak sobie mówimy o tych różnicach takich pomiędzy płciami tkance tłuszczowej, no to to, co pewnie widzi każdy, to widzi, że mamy tendencję pomiędzy płciami do takiego konkretnego odkładania tej tkanki tłuszczowej w różny sposób. Czyli mężczyźni będą raczej tutaj mieli tą otyłość typu jabłko, czyli będą mieli tendencję do odkładania tkanki tłuszczowej na brzuchu. Kobiety natomiast będą miały tutaj pewne predyspozycje, żeby to było okolice pośladków, bioder, górnej części ud. Z czym to jest związane?
Bardzo prosta odpowiedź. Uwarunkowania hormonalne. Tak naprawdę estrogeny, typowe hormony, prawda, nie lubię ich nazywać żeńskimi hormonami płciowymi, dlatego że estrogeny są też produkowane przez mężczyzn, musimy o tym pamiętać, ale faktycznie u kobiet estrogeny mają ten wpływ na to, że ta tkanka tłuszczowa przede wszystkim odkłada się w okolicach właśnie ud, w okolicach pośladków. Takim jeszcze oczywiście bardzo charakterystycznym miejscem u kobiet to są oczywiście piersi, prawda, i tutaj ramiona. Natomiast u mężczyzn to z kolei androgeny, testosteron powoduje, że ta tkanka tłuszczowa się odkłada na brzuchu, tylko musimy tutaj jeszcze o jednej rzeczy pamiętać w ogóle, a propos tych uwarunkowań takich hormonalnych, bo jak może Państwo wiedzą czy nie, jakby kobiety produkują ogromne ilości testosteronu, tak? Natomiast w pęcherzyki jajnikowe wytwarzają taki enzym zwany aromatazą, który zamienia testosteron na estrogeny. I później estrogeny spełniają te właściwe role w ciele kobiety.
To jest dokładnie ten sam proces, który czasami, kiedy są mężczyźni na dopingu, właśnie próbują doprowadzić do inhibicji tej aromatazy albo blokowania samych receptorów z powinowactwem do estradiolu, w ogóle do tych estrogenów, dlatego żeby uniknąć na przykład ginekomastii, która będzie związana z tym, że mamy wiele receptorów z powinowactwem do estradiolu w okolicach gruczołów sutkowych.
Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj w ogóle ten problem, który się pojawia, to jest to, że niestety, ale tkanka tłuszczowa, adipocyty żółte produkują tą aromatazę w ogromnych ilościach. I teraz, jeśli mamy mężczyznę, który ma nadmiar tkanki tłuszczowej żółtej, no to poziom tej aromatazy będzie dużo wyższy. I co się wtedy dzieje? On może produkować duże ilości testosteronu, ale on będzie konwertowany na estrogeny, tak? No i wtedy niestety, ale dzieją się te rzeczy, o których mówiłeś, czyli tak dochodzi do ginekomastii, ale spada też bardzo mocno libido takiego mężczyzny. No i nie da się ukryć, ta reaktywność taka emocjonalna też ulega przemianom, no bo jednak estrogeny u kobiet właśnie w taki sposób też działają.
No też myślę, że warto by powiedzieć też już nie tylko o tym kontekście, ale też o kontekście, że wiemy, że w kontekście chociażby, kiedy mówimy o tej aromatazie, o tych receptorach z powinowactwem do estradiolu, mamy też sytuację przecież, kiedy będziemy mieli różne rodzaje, różne formy nowotworów piersi, kiedy tak właśnie jest. Też będziemy tam w ramach tego leczenia podawali te inhibitory, czy aromatazy, czy tam te blokery tego receptora, ażeby właśnie zmniejszyć tutaj, albo wpłynąć na proces nowotworzenia.
Tak jest, dokładnie tak.
Mhm. To teraz takie pytanie. Jak tracimy, skoro wiemy, jak tyjemy, czyli wiemy, że mężczyźni otyłość typu jabłko, kobieta typu gruszka, a jak to wygląda z redukcją tej tkanki tłuszczowej? Czy ona jest analogiczna, czy może wygląda to inaczej troszeczkę?
No właśnie, łatwiej jest, wiadomo, przybrać i zgromadzić sobie tą tkankę tłuszczową, niż ją zredukować. Ten proces już nie jest taki łatwy. No niestety tak to funkcjonuje, że tak naprawdę my tracimy jakby ilość tego tłuszczu w tkance tłuszczowej we wszystkich tych miejscach, których my nie chcemy. Zawsze najtrudniej to jest zrzucić z brzucha, prawda, z ud i z pośladków, no ale nie da się ukryć, że to są te główne miejsca, gdzie ta tkanka tłuszczowa się odkłada. My to zawsze będą te ostateczne miejsce, gdzie faktycznie ta redukcja będzie bardzo mocno widoczna. No sam proces redukcji tych tłuszczy jest bardzo trudny i na to ma wpływ ogromna ilość różnych czynników, tak? Bo to nie jest tylko kwestia tak naprawdę tego, co my jemy, tak? Czyli tej ilości kalorii, którą dostarczamy dla organizmu, ale tutaj musimy wziąć pod uwagę czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne, musimy wziąć pod uwagę w ogóle wszystkie czynniki stylu życia. To nie jest tylko i wyłącznie nasza dieta, ale poziom aktywności fizycznej, poziom stresu, który nam towarzyszy i rzecz, o której wszyscy zapominają, sen. Ilość snu i jakość tego snu. To jest w ogóle czynnik, który ostatnimi czasy naprawdę bardzo intensywnie jest brany pod uwagę jako jeden z takich głównych, który doprowadza do tego, że faktycznie my przybieramy na tej wadze.
No ja bym chciał to doprecyzować, bo ja wiem dokładnie, o czym mówisz, natomiast zadaję sobie takie pytanie, może udzielisz mi na to odpowiedzi, czy ten sen jest bezpośrednią taką przyczyną, takim czynnikiem, który wpływa na przykład na trudność redukcji tej tkanki tłuszczowej, czy może raczej tworzy pewne okoliczności pośrednio, które sprawiają, że na przykład jeżeli śpimy mniej, to mamy więcej godzin czuwania. Jak mamy więcej godzin czuwania, no to wielce prawdopodobne, że sięgniemy po jeden posiłek więcej. Jeżeli śpimy mniej, to spada nam u mężczyzn zwłaszcza poziom testosteronu. Ten niższy poziom testosteronu to już jakieś uwarunkowanie hormonalne, które sprawia, że tkanki mięśniowej może być raczej mniej, a tkanki tłuszczowej raczej więcej. Nie? Czyli mamy takie pośrednie działanie. To będziesz o tym mówił raczej?
Tak, znaczy, bo my musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli chodzi o, czy to gromadzenie tkanki tłuszczowej, czy redukcja tego poziomu tkanki tłuszczowej, chociaż nie tkanki tłuszczowej, tylko tego tłuszczu, ciągle pamiętajmy o tym, to nigdy nie jest zero-jedynkowe. Tak? Mhm. Tu jest bardzo wiele czynników, które muszą ze sobą współgrać. Tak? Więc jakby sen będzie jednym z nich, mhm. który to będzie dodatkowo jeszcze ułatwia w jedną albo drugą stronę. To jest głównie spowodowane tak naprawdę melatoniną. Tak? Mhm. Melatonina to jest hormon, który właśnie jest odpowiedzialny za regulację cyklu dobowego. To ona reguluje nam fazę snu i czuwania. Natomiast melatonina oczywiście to jest jej główna funkcja, ale my zapominamy o tym, że melatonina jest bardzo silnym antyoksydantem.
Chyba najsilniejszym, tak?
Jednym z najsilniejszych, mhm. tak? Druga sprawa, obniża poziom cholesterolu we krwi, reguluje mhm. tę gospodarkę tłuszczową. No i melatonina bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie układu immunologicznego, jest takim immunostymulatorem. No i tutaj brak snu, brak melatoniny, no i niestety, ale między innymi to wpływa negatywnie na gospodarkę lipidową.
To jest w ogóle jakby utrzymanie naszego dobrostanu psychofizycznego w dużej mierze będzie zależne od właśnie tej odpowiedniej sekrecji tej melatoniny i znajdziemy wiele prac, które pokazują, że osoby, które pracują w pracy zmianowej, zwłaszcza kiedy dużo tej pracy odbywa się właśnie nocami i mają zaburzony ten rytm okołodobowy, no trudno zakładać, że one będą w długim terminie cieszyły się zdrowiem psychofizycznym i są rekomendacje najróżniejszych towarzystw, ażeby takie osoby przyjmowały te zewnętrznie tą melatoninę i próbowały sobie gdzieś ją suplementować.
Zgadza się, dokładnie. Nasz organizm ma duże możliwości adaptacyjne, ale są pewne granice, tak? Przekroczymy te granice i niestety po prostu to już jest taka troszeczkę, ale droga w dół, prawda? Mm-hmm. Ku katastrofie.
Ja też znalazłem takie prace, które były nad snem polifazowym, czyli takim, że sobie, załóżmy, mamy spać 8 godzin w nocy, no ale ten sen polifazowy to będzie poszatkowany, że śpimy tam po 2 godziny kilka razy w ciągu doby, ale sumarycznie będzie taka sama ilość godzin, no to generalnie sen polifazowy jest nieporównywalnie lepszy, aniżeli nie spanie w nocy i spanie w dzień ciągiem tych 8 godzin. Czyli lepiej to mieć poszatkowane, ale część go snu, żeby była w nocy, aniżeli śpimy tylko za dnia.
Zgadza się, bo tutaj bardzo ważne jest też jakby zamknąć ten cykl snu, prawda? Mhm. Żeby po prostu wszystkie fazy się odbyły i w tym momencie, żeby organizm mógł tak naprawdę te wszystkie procesy przeprowadzić, tak? Do samego końca, bo my pamiętajmy o tym, że dlaczego ten sen też jest dla nas taki ważny? Jakby sen to jest w ogóle ten jeden moment, kiedy po prostu nasze mózgowie robi sobie porządek w głowie, nie? To jest ten moment, kiedy nasze mózgowie pozbywa się metabolitów, kiedy tak naprawdę kodowane są te wszystkie informacje, które gdzieś tam zdobyliśmy w ciągu dnia i następuje całkowita modyfikacja synaps nerwowych, nie? A to jakby też jest ciekawe, zależne też po części od tkanki tłuszczowej, bo tkanka tłuszczowa wpływa też bardzo mocno na układ nerwowy, wpływa bardzo mocno na to, jak kształtują się nowe synapsy, jak przebiegają funkcje poznawcze. Adipokiny wpływają w ogóle tutaj na barierę krew-mózg, więc to wszystko ze sobą jest bardzo mocno powiązane. Mhm.
Jak teraz cieszę się, że powiedziałeś, że każda, że wszystkie te fazy snu są ważne. Mamy te 5 faz, mamy 3 NREM, mamy 2 REM. REM to jest rapid eye movement, kiedy mamy ten sen najgłębszy, najniższą temperaturę ciała, najmniej się ruszamy i takie dynamiczne ruchy gałek ocznych, te fazy tam NREM to wtedy, kiedy te oczy tak się nie ruszają. My się trochę możemy bardziej ruszać, wyższa temperatura ciała. I dlaczego ja to tak podkreślam i wyrwałem to z twojej wypowiedzi? No dlatego, że wielokrotnie w tej chwili pokutuje takie przeświadczenie, że tylko ten sen REM, ten głęboki jest jakby tu kluczowy i ważny. I wszyscy na tych zegarkach sobie monitorują, o ile miałem tutaj snu REM, nie? Miałem mało, to źle. Miałem więcej, no to o super dobrze. Jako jedyny wyznacznik tej jakości snu. Co jest oczywiście błędnym założeniem. To, co też powiedziałeś, że organizm będzie chciał domknąć sobie te wszystkie cykle.
Tak, oczywiście.
Wiemy, że tak bazowo, wyjściowo te 5 faz to jest około 90 minut, ale myślę, że jest taka ciekawostka i ona jakby dotyczy głównie rodziców, którzy mają nowonarodzone dzieciaki, którzy mają taki poszatkowany ten sen. Jeżeli brakuje jakiejś fazy snu, to każde kolejne wejście sen będzie sprawiało, że szybciej organizm dociera do tej fazy snu, która jest deficytowa, ażeby właśnie uporządkować sobie rzeczy, które powinien tak uporządkować. I myślę, że takim zjawiskiem, które pewnie jakieś osoby zaobserwowały u siebie, jest fakt, że jak są tak bardzo zmęczone i mają ten sen przerywany, to potem przychodzi taki moment, gdzie ich odcina i po prostu przepadł jak kamień w wodę, ich po prostu nie ma.
Dokładnie tak.
To jest to. No dobra, mamy tą tkankę tłuszczową białą. Przejdźmy jeszcze do tej redukcji. Zostańmy przy niej. Jakie czynniki, może takie pięć kluczowe, jesteś w stanie zrobić jakąś gradację od tych takich najważniejszych czynników do tych najmniej istotnych? Chciałbym, żeby to była taka praktyczna jakby implikacja tego, co powiedziałeś.
Jeśli mówimy o redukcji, tak? No. Czy może nie robimy gradacji w ogóle, tylko wyjmiemy sobie te takie najważniejsze, dobra, bo to musi po prostu być spójne. Okay. Wszystko musi być spójne. No tutaj nie odkryjemy po prostu niczego nowego. Musimy pamiętać, to jest po prostu dieta przede wszystkim, to jest aktywność fizyczna. To są dwa elementy bardzo ze sobą mocno powiązane. Choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo się starali, bez aktywności fizycznej nic nie zdziałamy. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest, mówiąc bardzo ogólnie już, wypoczynek. Tak? My musimy pamiętać o tym, że bardzo często ten nadmiar tkanki tłuszczowej jest też konsekwencją tego takiego długotrwałego stresu, który nam towarzyszy, zwłaszcza wtedy, kiedy my zapominamy o tym odpoczynku. Tak? My bardzo często w ciągu dnia dokonujemy wyborów, tak? I rezygnujemy z pewnych takich istotnych punktów naszego dnia codziennego. No i niestety bardzo często rezygnujemy z wypoczynku. Tak? Mówię tu tylko o relaksie, o śnie i tak dalej. Więc to musimy o tym bardzo mocno pamiętać.
Ja wiem, jak zapracowanym człowiekiem jesteś. Ten fragment rozmowy, jeżeli chcesz, to ja ci go wytnę i ci go wyślę, żebyś sobie go odtwarzał.
No właśnie, to powinna być jakaś moja mantra. Nie wiem, to tylko jako taki dzwonek w ogóle na komórce założyć i to słuchać, bo niestety, okej, mówię o rzeczach, których sam nie stosuję, ale ja też widzę konsekwencje tego na swoim przykładzie i też mnie doprowadziło do takiego momentu, gdzie musiałem podjąć konkretne kroki, pewne rzeczy zmodyfikować, bo faktycznie ten wypoczynek, nawet jak się kocha swoją pracę i poświęca się jej całe swoje życie, to ten wypoczynek jest tutaj naprawdę kluczowy. Tak? Ten relaks ma tutaj ogromne znaczenie. Więc mamy takie trzy bardzo ważne czynniki. Czynnik w ogóle, o którym też ludzie zapominają, tak? Kontakt z naturą, tak? Środowisko, to w jakim środowisku przebywamy. No jednak większość ludzi żyje w dużych miastach, tak? Gdzie ten pośpiech jest bardzo duży, zanieczyszczenie środowiska jest bardzo ogromne, a tutaj jednak ten kontakt z naturą też ma ogromne znaczenie, żeby też zmieniać w ogóle to miejsce, w którym sobie przebywamy. To też to jest bardzo ważny czynnik. No i tutaj zdrowie. Tak, zadbanie o swoje zdrowie. Ja wiem, że najprościej w dzisiejszych czasach jest po prostu sobie coś łyknąć, tak? Jakąś tableteczkę. Nie, no bo jest to najprostsze. Natomiast spróbujmy czasami z tego zrezygnować i podejść troszeczkę inaczej do tematu naszego zdrowia, bo nie zawsze ta tabletka będzie rozwiązaniem, bo niestety ogromna ilość leków ma te swoje konsekwencje, że wpływają na ten proces adipogenezy i powstawanie w ogóle tych nowych komórek tłuszczowych. Weźmy choćby sobie glikokortykosteroidy w ogóle i wszystkie te leki. No, to już doskonale wiemy, jak to funkcjonuje.
Wywołałeś tabletki do tablicy. No to ja od razu poruszę temat suplementów, które potencjalnie mogą nam pomóc w procesie redukcji. No i takie kilka, które przychodzi mi do głowy, no to dobra, kiedyś była popularna L-karnityna. Tak, jako ten taki transporter tych wolnych reszt kwasów tłuszczowych do centrum energetycznych komórki, czyli tych mitochondriów. To jakby ma to jakąś realną wartość, bo to kiedyś było bardzo popularne, tylko trochę umarło.
Znaczy tak, jeśli chodzi o suplementy, które mają, wiadomo, są suplementy i suplementy, nie? To jest pierwsza rzecz. Owszem, ma to znaczenie, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Samo to nie zdziała cudów. To jest tylko dodatek, element, który może pewien proces przyspieszyć, tak? Ale bez zaangażowania w tą aktywności fizycznej i modyfikacji w ogóle swojego stylu życia, to nie zrobi nic. To niestety tak to nie działa. Jakby tutaj musimy bardzo mocno zaangażować nasz organizm, żeby faktycznie spalać te tłuszcze, które gromadzimy w tkance tłuszczowej. Ja wiem, że jest taki pogląd po prostu, że okej, codziennie półgodzinny spacer to jest okej, dobry naszego zdrowia, że będziemy te tłuszcze spalać. Doskonale wiemy, że nie. Bardzo łatwo jest nagromadzić tłuszcz w tkance tłuszczowej, ale bardzo trudno jest go niestety ale spalić. I tutaj musimy niestety wykazać się
pracą.
Dokładnie.
Nie ma skrótów.
Tak, nie ma.
A są jakieś na twój stan wiedzy, no bo nie wiem, czy nie wykraczam trochę poza twoje zainteresowania i kompetencje, ale czy na twój stan wiedzy są jakieś leki albo suplementy, które są stosowane w redukcji tkanki tłuszczowej, a nie tyle, że są nawet mało skuteczne, albo może są bardzo skuteczne, ale jednocześnie niebezpieczne.
Ojejku, ciężkie pytanie. Faktycznie jakby to nie jest działka, w której siedzę, więc nie będę się wypowiadał, bo jest to mi temat obcy.
Okej, dobra. Tkanka tłuszczowa, biała, żółta. Teraz tkanka... No właśnie, jeszcze jest niekoniecznie rodzaj, ale mamy tutaj tkanka tłuszczowa wisceralna, ta okalająca narządy wewnętrzne. I teraz słów kilka o niej.
Jasne.
Czym ona jest i po co ona jest?
Super. Czy to jest bardzo ciekawy i bardzo istotny rodzaj tkanki tłuszczowej żółtej. Może zacznę od tego. Tkanka tłuszczowa żółta to jest ta, która gromadzi się w naszym organizmie w postaci dwóch pokładów. Albo jako tkanka podskórna, która tworzy tą taką termoizolacyjną wyściółkę. I faktycznie to jest ten rodzaj tkanki tłuszczowej żółtej, który dominuje. Bo 70% tkanki tłuszczowej żółtej to właśnie ta podskórna. Ona właśnie jest zgromadzona w tych miejscach, o których mówiliśmy sobie, tak? Czy tutaj brzuch, pośladki, uda, ramiona i tak dalej. Natomiast, i to jest w ogóle typ tkanki tłuszczowej, która zbudowana jest z adipocytów dużo większych, ale mniej aktywnych endokrynnie. Natomiast drugi typ, właśnie ta, o której wspomniałeś, tkanka tłuszczowa wisceralna, to jest tkanka tłuszczowa, która zlokalizowana jest wokół narządu wewnętrznych. Ją znajdziemy między innymi wokół nerek, wokół serca. Wokół serca na przykład ona tam tworzy takie dwa bardzo charakterystyczne pokłady, tę tkankę tłuszczową nasierdziową i osierdziową, ale znajdziemy też w pobliżu wątroby, mięśni szkieletowych i wielu innych narządów, naczyń krwionośnych. I to jest w ogóle tkanka tłuszczowa, która zbudowana jest z dużo mniejszych adipocytów, ale dużo bardziej aktywnych endokrynnie. One więcej produkują tych adipokin, dlatego że to jest te tkanki tłuszczowej, która będzie wpływała na aktywność metaboliczną i fizjologiczną narządów, które ona otacza. Nie tylko będzie je chronić, czyli będzie jakieś amortyzować tam różnego rodzaju uderzenia, ale będzie też wpływać na to, jak te narządy właśnie funkcjonują. I tu się pojawia ten problem, no bo Które te tkanki tłuszczowe jest dla nas gorsze, jeśli zgromadzi się w większych ilościach? To wcale nie jest ta podskórna, właśnie ta wisceralna. I to jest ten problem, o którym też ludzie zapominają, bo można być osobą otyłą, ale szczupłą. O co chodzi? Mamy niewielki poziom jakby tej tkanki tłuszczowej podskórnej, ale mamy bardzo wysoki poziom tkanki wisceralnej. I to niestety wpływa bardzo negatywnie na funkcjonowanie poszczególnych narządów, które właśnie przez tą tkankę będą otoczone.
To jest trochę taka budowa... skinny fat czasami, czyli mam osobę szczupłą z takim brzuszkiem i to jeszcze widzimy, ale ja faktycznie wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, kiedy to są osoby szczupłe, a w tych pomiarach, tam z wykorzystaniem bioimpedencji, czy tam jakiegokolwiek innego pomiaru, który ma mniejszą bądź większą rzetelność, to oczywiście też wiemy, to charakteryzują się wysokim poziomem tkanki tłuszczowej, tej wisceralnej w tych pomiarach, pomimo, że po nich tego nie widać, że to są osoby otyłe, tak? A to jednak to ryzyko chorób metabolicznych u takich osób, czyli tutaj jakiejś cukrzycy, dyslipidemii, ono cały czas jest duże.
Tak, bardzo wysokie, no bo w tym momencie jakby to mówiliśmy na początku, ten chroniczny stan zapalny, no to u nich ciągle funkcjonuje, prawda? Te zmiany ciągle będą zachodzić. No weźmy sobie pod uwagę same na przykład serce, tak? Te pokłady tkanki wisceralnej wokół serca, one są tam potrzebne, tak? Dlaczego? No bo po pierwsze, no najprostsza rzecz, tak? Termogeneza, prosta rzecz jako rezerwuła energii, ale pamiętajmy o tym, że adipokiny, które produkowane są przez adipocyty, wpływają na aktywność serca, ale też są, te adipocyty są swego rodzaju buforem, który reguluje zawartość tych tłuszczy, które krążą między innymi w układzie wieńcowym, tak? Co będzie chroniło nas przed, choćby na przykład przed miażdżycą, tak? No i teraz nadmiar tej tkanki tłuszczowej wokół tego serca będzie niebezpieczny, ale też niedobór. Tak, w drugą stronę. Też to będzie niekorzystne dla naszego organizmu.
Czy jesteśmy w stanie, może jak wygląda proces redukcji tej tkanki tłuszczowej wisceralnej? No bo zakładam, że ją też chcemy redukować. No i teraz, no wyobrażam, weźmy sobie znowu kontekst, tak? Nadajmy kontekst. Czyli mamy tą osobę, którą widzimy, że to jest raczej osoba szczupła, której no nawet nie widzimy, że potrzeby jej odchudzać. Ale widzimy w pomiarach, że ona ma względnie wysoki poziom tej wisceralnej tkanki tłuszczowej. No i co dla takiej osoby będzie dobre? Czy co? Czy wrzucić ją w takim razie na taką redukcję, na deficyt kaloryczny, jak widzimy, że to jest raczej szczupła osoba? Czy zrobić, podjąć jakąś inną interwencję?
Czy teraz tak, musimy też w ogóle sprawdzić wszystkie tak naprawdę uwarunkowania, ewentualne czynniki, które mogą wpływać na to, że akurat ten poziom tkanki wisceralnej jest taki, a nie inny. I jak najbardziej i wykluczyć wszystkie inne możliwości, bo to mogą być efekty zaburzeń hormonalnych, to mogą być defekty genetyczne, bo jak najbardziej to może się wydarzyć. Natomiast no tutaj faktycznie faktycznie dużą rolę będzie odgrywała dieta, tak? To, co ta osoba je i jak je, przede wszystkim te wybory.
I właśnie też to obserwuję, czyli to będą raczej kwestie nawet nie ilościowe jedzenia, ale jakościowe.
Dokładnie,
czyli
tak.
Niskowartościowe, wysoko przetworzone jedzenie, tak, które no, poczytujemy za to, które nie jest odżywcze, ono będzie sprawiało, że tutaj ta tendencja do odkładania tej tkanki tłuszczowej wisceralnej będzie po prostu u takich osób większa. I nawet takich osób nie trzeba odchudzać, ale trzeba im zmienić te nawyki żywieniowe pod kątem jakościowym jedzenia, a nie ilościowym. Nie? Czyli nie manipulacje energetyczne. No dobra, czyli tu mamy te podobne obserwacje. A jak to wygląda od strony tkanki brunatnej? No bo odpowiedzieliśmy tłuszczowej, że generalnie jej potrzebujemy, ale nie w nadmiarze, jak jest za mało, to też źle. Z tą tkanką wisceralną dokładnie jest ta sama sytuacja. A jak to wygląda z tą tkanką no, brunatną, czy tą formą przejściową beżową?
Mhm. Znaczy tkanka brunatna to jest tkanka, która oczywiście występuje w dużo mniejszych ilościach w naszym organizmie.
Jakaś proporcja? Jesteś w stanie przytoczyć taki pomiędzy...
Właśnie ciężko to stwierdzić, dlatego że to jest bardzo zmienne. Dlatego, że ta tkanka brunatna, ona przede wszystkim jest aktywna wtedy, kiedy organizm jest narażony na konkretne czynniki środowiskowe, choćby na przykład zimno, tak? Albo jakiś bardzo intensywny wysiłek fizyczny. I przez długi okres czasu w ogóle sądzono, że ta tkanka u osób dorosłych nie funkcjonuje. No bo faktycznie, ona jest dobrze rozwinięta u niemowlaków, tak? U małych dzieci, no dlatego że u dzieciaków te wszystkie mechanizmy termoregulacyjne nie są jeszcze w pełni rozwinięte, więc ta tkanka tłuszczowa brunata odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. A to u niej jakoś się tam gromadzi między łopatkami, wokół serca, wokół nerek, wzdłuż kręgosłupa, dużych naczyń, zwłaszcza tych naczyń szyjnych i tak dalej. No i sądzono, że później ona ulega redukcji i u osób dorosłych już nie występuje. Natomiast znowu, różnego rodzaju badania udowodniły, że występuje, ale faktycznie ona się bardzo mocno uaktywnia, kiedy nasz organizm jest narażony, choćby na to zimno. Ona wtedy też uaktywnia się między innymi tutaj wzdłuż naczyń szyjnych, wzdłuż serca, nerek, wzdłuż kręgosłupa. I spełnia swoją rolę, tak? Czyli swój udział w procesie termogenezy. Ale to jest taka tkanka, która znowu, jeśli my będziemy mieć wyższy poziom tkanki tłuszczowej żółtej, no to niestety bardzo często to może być też kosztem tkanki brunatnej, prawda? Ona będzie ulegała redukcji. No a beżowa, no to znowu, jakby przy odpowiednich uwarunkowaniach, przy wielu różnych czynnikach, choćby na przykład tutaj działanie katecholamin, tak? Przy takim narażeniu na zimno, czyli wydzielanie w ogóle tych hormonów, takich jak adrenalina, noradrenalina, no to są hormony, które będą wpływać na adipocyty żółte i kierować je na tą drogę beżowienia, prawda? Przekształcenie się w tą stronę brunatną. Ale znowu, to nie jest taki prosty proces. To nie jest tak, że to będzie pstryknięcie palcami i zaczyna się to dziać. To niestety jest działanie długofalowe.
Dobra, powiedzieliśmy sobie o różnych tych rodzajach tej tkanki tłuszczowej. O tej redukcji. No i myślę, że też takie pytanie, które wielu interesuje. Czy wiemy, że jeżeli będziemy w naturalny sposób próbowali zredukować tą tkankę tłuszczową, to trochę nie za bardzo mamy wpływ, z jakich partii ona będzie w pierwszej kolejności spadała. Ale czy jesteśmy w stanie jakoś wpływać na to, żeby lokalnie tą tkankę tłuszczową spalać bardziej i tak redukować ją lokalnie? Wiesz, myślę sobie tak, na ile weryfikowałeś ten temat, jakaś kroliopoliza, czyli tutaj ekspozycja na takie lokalne, duże zimno. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wręcz przeciwnie, czyli ogrzewanie tych okolic, czy na przykład jak jest taki zabieg, jest czy cały czas stosowany czasami na siłowniach, gdzie robiąc jakieś kardio, czy w ogóle trenując, obwijają się ludzie jakimiś pasami neoprenowymi, żeby lokalnie podnieść tą temperaturę. No ja jak sobie weryfikowałem temat, to co możemy oczekiwać, to faktycznie znajdziemy kilka prac, które będą mówiły nam w wnioskach, że no możemy na w jakim stopniu liczyć, że będzie w zwiększonym stopniu uwalnianie tych wolnych kwasów tłuszczowych lokalnie. Lokalne, przy takim zagrzaniu tej tkanki lokalnym, czyli na przykład używając tych pasów, no ale jakby nie możemy tu postawić znaku równości pomiędzy redukcją tkanki tłuszczowej, tak? Czyli to może być tak, że zostaną uwolnione te kwasy tłuszczowe z tychże komórek tłuszczowych, natomiast one sobie potem mogą tam bardzo szybko do nich wrócić, tak?
Zgadza się.
Taką hipotezę możemy postawić.
Zgadza się, dokładnie, jak najbardziej. No niestety byłoby idealnie, gdyby udało się faktycznie redukować te pokłady tkanki tłuszczowej w tych miejscach, gdzie najbardziej nam ona przeszkadza. Natomiast jest to bardzo ciężkie. To, o czym ty mówisz, to faktycznie, ja się z tobą tutaj całkowicie zgadzam, to może wspomagać w ogóle ten proces w niewielkim stopniu, ale nie osiągniemy tutaj jakichś spektakularnych efektów. Tak jak mówię, tkanka tłuszczowa w ogóle jest bardzo plastyczna, bardzo dynamiczna. Nie chcę tutaj używać określenia, że ona może zmieniać swoje położenie, ale faktycznie, tak kolokwialnie mówiąc, tak się dzieje. Zawsze bawi mnie ta te przykłady w ogóle ludzi, którzy dokonują sobie przeszczepu tkanki tłuszczowej. Tak sobie tutaj troszkę pobiorą.
No, wiesz, w chirurgii plastycznej to jest cały czas obecne, no bo przecież mamy, zresztą ostatnio rozmawiałem z chirurgiem plastycznym, no mamy na przykład lipofilling, czyli tak faktycznie możemy gdzieś modelować w jakimś stopniu piersi u kobiet zwłaszcza, no ale może być tak samo u mężczyzn to robione, właśnie ostrzykując swoją tkanką tłuszczową. Ważne, żeby było skąd ją pobrać.
Zgadza się. Tylko wtedy musimy też o tym pamiętać w ogóle, że nie odchudzamy się wtedy, tak, bo niestety efekty zostaną utracone. Tak. I trzeba o tym pamiętać, a nie daj Boże po prostu jak dojdzie do sytuacji, kiedy faktycznie w danym miejscu te przeszczepione w ogóle adipocyty częściej będą obumierać, nie? Mhm.
Jeszcze mam pytanie o taki, myślę, realny populacyjny problem i to duży, bo dotyczący dzieci. No wiemy, że ta otyłość wśród dzieci jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Na ile to jest, to, że to jest negatywne zjawisko, to obydwoje wiemy, ale na ile faktycznie jest to coś, chciałbym się powiedzieć, dewastującego dla dzieci w takim dłuższym horyzoncie czasowym? Albo może jeszcze kolejne pytanie, na ile sobie jesteśmy w stanie tym radzić i na ile może łatwiej jest odchudzić dzieci niż osoby starsze? Czy może taka sytuacja się nie dzieje?
Znaczy, my musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Faktycznie w ogóle problem otyłości u dzieci jest naprawdę poważnym zagadnieniem w obdobie XXI wieku i tutaj te alarmy, które są wywoływane, jak najbardziej są słuszne. My musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że ten poziom tkanki tłuszczowej, ta dynamika tkanki tłuszczowej się bardzo mocno zmienia. Tak? Od momentu urodzenia do osiągnięcia rozpoczęcia dojrzałości płciowej i później osiągnięcia już w tego wieku dorosłego, te przemiany są tutaj bardzo mocno widoczne. No bo początkowo dziecko, jak się rodzi, no to wiadomo, to dziecko jest mało ruchliwe, tak? Głównie tylko je, śpi, prawda? I sprawa jest prosta. Więc ta tkanka się gromadzi. Później jak dziecko zaczyna się poruszać, to jest ogromna zmiana dla organizmu, bo z tej pozycji leżącej nagle dziecko zaczyna raczkować, biegać, więc znowu spada nam ten poziom tkanki tłuszczowej. Ale kolejny etap to jest znowu, kiedy ona znowu zaczyna się gromadzić. A dlaczego? Dlatego, że organizm przygotowuje się do podjęcia najważniejszej funkcji, czyli rozrodu. No i tutaj ta tkanka tłuszczowa znowu jest potrzebna i zaczyna znowu ona nam się gromadzić. No i to niestety są te momenty, gdzie ten organizm jest bardzo wrażliwy na zbyt duży bilans energetyczny, tak? Czyli zbyt dużą ilość kalorii, którą dostarczamy dla organizmu. I faktycznie u dzieci łatwiej jest zbić ten poziom, nadmierny poziom tego tłuszczu zgromadzonego. Oczywiście pod warunkiem, że dziecko nie choruje na choroby dodatkowe, nie jest jakoś obciążone genetycznie, to nie ma z tym większego problemu. Ale tutaj no, jest to proste, tylko dieta, ćwiczenia i przede wszystkim ten wypoczynek u dzieci, on jest szczególnie istotny. Mhm.
Wiemy, że teraz mamy też taki problem, że dzieciaki mają deficyt tego snu, zwłaszcza wtedy, kiedy go potrzebują najwięcej. Tak? Wiemy, że nastolatkowie uwielbiają spać do tej 12, no bo to jest związane z ich potrzebą tego snu.
Tak, jest.
A czasami sobie sami wbijają gwoździe do trumny tego snu, tak sobie to nazwę, poprzez zarywanie nocek, na przykład grając w gry przed komputerem. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
Dokładnie. To jest w ogóle problem gry, tablet, komputer, komórka. To jest w ogóle niestety, ale coś, co bardzo negatywnie oddziałuje na ten młody organizm, który się tak naprawdę rozwija.
Zwłaszcza w nadmiarze, bo o tym też trzeba powiedzieć. Tak,
tak, jasne. Wszystko jest dla ludzi oczywiście, natomiast doskonale wiemy, że to jest bardzo, bardzo duży problem, no bo jednak młodzi ludzie unikają jakby tego świata zewnętrznego, realnego i wchodzą w świat wirtualny i spędzają tam ogrom czasu. Mhm.
Mówiliśmy, jak efektywnym, jak łatwo potrafi gromadzić energię ta biała tkanka tłuszczowa. Natomiast jak wygląda proces uwalniania tej energii? Czyli zastanówmy się, co się dzieje w czasie, kiedy podejmujemy decyzję, redukuje tą tkankę tłuszczową i ta zawartość energetyczna staje się energią, którą jesteśmy w stanie spalać. Jak to wygląda od strony takiej biochemii?
Jasne. Proces lipolizy, czyli rozkładu triglicerydów, które co zachodzi w adipocytach. Tu tak naprawdę zaangażowane są w to bardzo charakterystyczne enzymy, lipazy, lipaza triglicerydowa i lipaza hormonozależna, która właśnie regulowana jest przez aktywność tych dosyć istotnych hormonów regulujących metabolizm w naszym organizmie, czyli hormony tarczycy, prawda, insulina, glikokortykosteroidy i tak dalej. No i proces jest dosyć łatwy. Jest po prostu czynnik, tak, czyli tutaj wpływamy w ogóle na adipocyty, uruchamiamy mechanizm. W pierwszej kolejności działa nam lipaza triglicerydowa, później lipaza hormonozależna. No i triglicerydy są rozkładane, tak, do glicerolu i kwasów tłuszczowych. Wiadomo, kwasy tłuszczowe są traktowane jako te źródło energetyczne, które później jest dostarczane do tych komórek, które potrzebują. Tylko Znowu, to nie jest taki proces, który od razu jest uaktywniany, no bo mamy też inne zapasy energetyczne w naszym organizmie. Pamiętajmy ciągle, że mamy jeszcze glikogen, który gromadzony jest w wątrobie, już nie mówiąc o tych zapasach, które po prostu krążą sobie we krwi, więc one też będą wykorzystywane. Więc tutaj trzeba to faktycznie zmusić organizm do bardzo dużego wysiłku, żeby ten proces został uruchomiony. Ale jest też bardzo wiele różnych czynników, które mogą ten proces lipolizy też przyspieszać. Ja nie mówię, że tutaj mocno aktywować, ale przyspieszać, tak? I faktycznie nie tylko ta aktywność fizyczna, ale to narażenie na tą niską temperaturę. U niektórych osób w ogóle stres jest takim czynnikiem, który będzie działał w drugą stronę, tak? Nie będzie powodował tycia, ale będzie powodował, że te osoby będą bardzo szybko traciły ten... Mm-hmm.
No właśnie, to zjawisko jest związane z taką biochemiczną odpowiedzią na stres, czy raczej z takimi efektami behawioralnymi, co przez to rozumiem, czyli będą osoby, które kiedy mają w życiu, są wyeksponowane jakiś stres, będą go odreagowały albo radziły sobie z nim, bo to będzie takie, myślę, bardziej trafne pojęcie poprzez przejadanie się i jedzenie nadmiaru kalorii, a będą takie, które po prostu no, nie będą jadły. I to jest jakby takie behawioralne zachowanie. Czy to się też jakoś tak dzieje pod kątem biochemicznym w jakiś specyficzny sposób konkretnie?
Tak, bardzo często w ogóle jest się osoby, że żyją w takim bardzo takim długofalowym stresie, takim chronicznym, no to oczywiście wzrasta w organizmie poziom hormonów stresu, to nie jest kortyzol, adrenalina i tak dalej. I te hormony bardzo często blokują ośrodek głodu i sytości, a dokładnie ośrodek głodu, więc automatycznie te osoby nie odczuwają potrzeby zdobywania pokarmu, tak, i pobierania pokarmu. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który funkcjonuje wtedy, kiedy jesteśmy zakochani, tak. Znamy takie powiedzenie, że jak ktoś jest zakochany, to żyje miłością, tak, osoby wtedy mniej jedzą. Ale to jest dokładnie ten sam mechanizm, prawda? Tutaj jakby organizm nastawia się na zupełnie coś
innego. A potem
innego.
10 lat później...
No niestety...
I spada no, i nagle się okazuje, że wszyscy tyją, tak, wszyscy tyją. No i z czym to jest związane? Na przykład z tym, że spędzając czas razem, można po prostu siedzieć razem, spędzać czas siedząco, tak? Więc wypadałoby trochę podjąć jakąś aktywność.
Dokładnie.
Bo to będą te czynniki behawioralne, no bo
tak,
znowu...
Tak, oczywiście. No, jakby
nie będzie typowa reakcja jakaś fizjologiczna, biochemiczna, że mam jakieś efekty biochemiczne przywiązania do kogoś i nagle tyjemy z tego powodu.
Zgadza
tylko to są
się.
Czynniki behawioralne.
Zgadza się, dokładnie, no bo na początku jakby to jest po prostu taka natura, prawda, każdego gatunku, że na początku chcemy się przypodobać drugiej stronie, tak? No na tym polega zdobywanie.
Zwierzęta to robią, my to robimy.
Dokładnie.
Okres
godowy. Dokładnie, mamy tego partnera, jak czujemy się przy partnerze już, że tak powiem, bardzo swobodnie, no to zapominamy o bardzo wielu rzeczach, nie? To jest tak, jak oglądamy sobie filmiki na TikToku, jak jest pokazane w ogóle, jakby na pierwsza randka z dziewczyną, jak wygląda 30, nie? Na tak. Początku sałatka, a później 3 Big Maci na przykład, nie?
Tak.
Dokładnie.
No to pociągnijmy dalej temat tej biochemii, tak? Czyli tu były te, jak ta energia jest uwalniana z tych adipocytów, powiedzieliśmy, ty powiedziałeś, to wspomniałeś jeszcze o adipokinach. No i chciałbym, żebyś ten temat trochę rozwinął, na ile one są istotnym graczem w naszej biochemii, a na ile możemy gdzieś tutaj ich obecność marginalizować i czy raczej one będą w większej ilości, kiedy mamy więcej tkanki tłuszczowej, czy może coś się złego dzieje, kiedy mamy mało tej tkanki tłuszczowej.
Jasne. Adipokiny, czyli hormony produkowane, albo może to mówię, substancje biologicznie aktywne produkowane przez komórki tłuszczowe, w tym między innymi też hormony, to są w ogóle substancje, na które zwrócono bardzo mocno uwagę tak naprawdę od lat 90., kiedy odkryto leptyny i zaczęto bardzo intensywnie badać leptyny i faktycznie to jest ten hormon adipocytów, który jest najlepiej poznany, najlepiej przebadany. A obecnie tych substancji biologicznie aktywnych znamy dużo więcej. To są w ogóle wszystko substancje, które mogą działać na drodze albo autokrynowej, parakrynowej, albo endokrynowej. Już tłumaczę, o co chodzi. Autokrynowa, czyli te hormony regulują komórki, które je produkują, czyli komórka tłuszczowa sama siebie może regulować za pomocą produkowanych przez siebie hormonów, albo reguluje aktywność komórek z nią sąsiadujących, albo jest to już taka regulacja dalekosiężna, kiedy po prostu te hormony są wprowadzane do krwiobiegu i rozprowadzane po całym organizmie. I te wszystkie te hormony, czy inne substancje biologicznie aktywne, które produkowane są przez adipocyty, one wpływają dosłownie, na, tak jak powiedzieliśmy na początku, na każdy układ, na każdy narząd w naszym organizmie, na każdą tkankę. Nie ma elementu, który nie byłby regulowany. Co więcej, receptory dla tych substancji biologicznie aktywnych naprawdę zostały opisane w wielu różnych strukturach w naszym organizmie. I teraz ciekawe jest to, że poziom wydzielania tych adipokin będzie różny w zależności od tego, czy mamy osobę, która ma prawidłową zawartość tkanki tłuszczowej, czy mamy osobę, która ma za wysoką albo za niską. Te profile się będą bardzo mocno zmieniać i to będzie też później oddziaływać na to, jak będą się toczyły różne procesy fizjologiczne w naszym organizmie. Weźmy sobie takie dwa najbardziej charakterystyczne hormony, leptynę i adiponektynę. Leptyna, czyli hormon sytości, to jest ten hormon, który wpływa na ośrodek głodu i sytości, jakby blokuje nam głód, pobudza nam sytość.
Przeciwny grelina.
Dokładnie, grelina, czyli hormon żarłoczności.
Jak powiedziałeś o leptynie i grelinie, to od razu przypomniało mi się, że może wartałoby dopowiedzieć, że kiedy mamy te deficyty snu, to właśnie mamy też zaburzoną gospodarkę leptyny i greliny i czasami to taka chęć zjedzenia czegoś po nieprzespanej nocy, po krótkim okresie snu, ona będzie związana właśnie też z takim zaburzeniem tego zbalansowania tych dwóch hormonów.
Zgadza się dokładnie, bo tak naprawdę jak popatrzymy sobie na samą leptynę, to jej największy poziom w naszym organizmie to jest właśnie w tym okresie nocnym. Tam między drugą a trzecią mamy ten taki najwyższy pik. No to jest, głównie chodzi o to po prostu, żebyśmy się nie wybudzali z powodu głodu, no ale jak mamy zaburzony cykl dobowy, no to niestety to już tak nie będzie działało. No i właśnie leptyna, ona oprócz tego, że właśnie wpływa tutaj na regulację ośrodka głodu i sytości, leptyna też wpływa na tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Leptyna wpływa w ogóle tutaj na układ kostny, na układ immunologiczny, reguluje cykl menstruacyjny u kobiet. To właśnie ten hormon, który wpływa bardzo mocno na procesy związane z ciążą, już nie mówiąc o regulacji aktywności gruczołów dokrewnych. Natomiast adiponektyna to jest hormon, który nam powinien być bardzo bliski. To jest taki hormon, który możemy powiedzieć, on wykazuje takie właściwości przeciwzapalne, przeciwmierzdzycowe, chroniące nas w ogóle przed wieloma chorobami, które nękają ludzkość w XXI wieku. Natomiast adiponektyna jest takim hormonem bardzo wrażliwym. To znaczy, że z leptyną nie ma takiego problemu. Leptyna jest po prostu produkowana. Im więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej leptyny. Natomiast adiponektyną jest odwrotnie. I odpowiedni poziom jest wtedy, kiedy mamy odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Mhm. Jeśli mamy za dużo tkanki tłuszczowej, poziom adiponektyny spada. Jeśli mamy za mało, no to ten poziom też będzie zupełnie inny. I teraz jak to się odbija w ogóle na ten stan zapalny, który towarzyszy otyłości, czy też właśnie w drugą stronę, kiedy mamy osoby, które mają zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej. Jeśli mamy osobę, która ma prawidłową zawartość tkanki tłuszczowej, no to leptyna i adiponektyna są na odpowiednim poziomie. Tak? W obrębie tej tkanki tłuszczowej funkcjonują sobie komórki układu odpornościowego, czyli funkcjonują sobie makrofagi, zwłaszcza tego typu drugiego. Tam funkcjonują sobie przede wszystkim limfocyty T-regulatorowe, eozonofile, czyli wszystkie te komórki, które by utrzymują aktywność układu immunologicznego na odpowiednim poziomie. Prawda? Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy mamy zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej. Wzrasta nam poziom leptyny, spada nam poziom adiponektyny. Mhm. Adiponektyna jest tym wyciszaczem. Ona ma te właściwości takie przeciwzapalne. Z kolei leptyna bardziej wykazuje te właściwości prozapalne. To skoro mamy większy poziom tkanki tłuszczowej, no to leptyna wchodzi na pierwszy tor. Ona będzie doprowadzać między innymi do tego, że ten profil komórek układu odpornościowego w tkance tłuszczowej się zmieni, bo nagle zamiast makrofagów M2 mamy większą ilość tych makrofagów M1. Zaczynają się pojawiać limfocyty TC, cytotoksyczne limfocyty, które już będą wykazywać konkretne właściwości bójcze. No i niestety to prowadzi do produkcji przez te komórki tych czynników prozapalnych. No i ten stan zapalny się będzie utrzymywał. A z kolei, gdy mamy osobę, która ma zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, to co się dzieje? Poziom leptyny spada, adiponektyna jest produkowana, no bo to jest faktycznie hormon, który produkowany jest wtedy, kiedy ten poziom tkanki tłuszczowej jest odpowiedni albo nieco niższy. No i co się teraz dzieje? W tym momencie na pierwszy plan wychodzi adiponektyna, która wykazuje te właściwości przeciwzapalne, więc co ona robi? Wycisza nam aktywność układu immunologicznego, po prostu go osłabia. Dlatego bardzo często osoby, które mają zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, to u nich ta odporność jest bardzo słaba, bardzo często są narażone na różnego rodzaju infekcje i częściej będą chorować. Oczywiście ja tylko mówię o dwóch hormonach. Tych hormonów jest dużo więcej. To nie jest znowu takie proste, ale one faktycznie to bardzo dobrze tłumaczą. Do tego jeszcze moglibyśmy dołożyć rezystynę, omentynę, wiswatynę, apelinę. Tych hormonów jest naprawdę bardzo wiele, które tutaj będą wpływać. A już nie mówiąc o samych czynnikach prozapalnych, które produkowane są przez tkankę tłuszczową. Hmm. Bo pamiętajmy o tym, że oczywiście komórki układu immunologicznego produkują te cytokiny prozapalne, interleukiny pierwszą, szóstą, czynnik martwicy nowotworów, TNF-alfa. Ale adipocyty też to mogą robić. Im większa ilość adipocytów, tym większa ilość tych czynników prozapalnych.
No to teraz takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Skoro za mało źle, za dużo źle, to ile to jest optymalnie? I czy my jesteśmy w stanie to jakoś określić?
To, co mówiliśmy na początku, tak? Ten procent, o którym mówiliśmy, faktycznie tak bardzo dobrze pokazuje nam, że ta ilość jest w porządku i tego powinniśmy się trzymać. Oczywiście, jeśli bierzemy pod uwagę sportowców, zawodowych sportowców, no to wiadomo, przyjmuje się, że u nich ten poziom może być...
Mówisz o procencie, jaki stanowi tkanka tłuszczowa względem masy ciała. Ja to doprecyzowuję, gdyby
jasne,
ktoś
oczywiście, jasne,
zapomniał,
jasne.
O czym mówiliśmy na początku.
Jasne. No to, to u tych osób jak najbardziej jest to, jest to zupełnie inaczej... Znaczy inaczej tutaj do tego tematu podchodzimy. Natomiast jeśli mamy osobę, która wykazuje, załóżmy, taką średnią aktywność fizyczną albo zerową, no to ta zawartość, tak jak mówiliśmy u mężczyzn, 10-15, u kobiet 15-20 do 25, no to, to są te wartości, których powinniśmy pilnować i ani więcej 1%, no bo wtedy już jest... To działa jak efekt kuli śnieżnej, tak? 1% więcej powoduje, że łatwiej będzie kolejny procent i tak dalej. To później już jest równie pochyła.
Dobrze, że też jakby podkreślamy te różnice między kobietami i mężczyznami, bo zdarzyło mi się kilka razy w takiej mojej pracy zawodowej zobaczyć sytuację, w której kobieta i mężczyzna poddawali się analizie składu ciała na tam takim analizatorze z wykorzystaniem bioimpedencji. No i zaczęli się ze sobą porównywać. Czyli teraz kobieta patrzyła i mówi, o kurczę, to muszę tutaj zredukować, bo ty masz mniej tkanki tłuszczowej. No bo to jest normalne, bo jesteś
oczywiście
mężczyzną. Taka powinna być tutaj odpowiedź. Łukaszu, czy są jeszcze jakieś wątki, o których sobie nie porozmawialiśmy, a które uważasz, że byłyby wartościowe, ażeby jeszcze je podnieść? Coś, o czym ja nie pomyślałem?
O, dobre pytanie.
Bardzo to są najtrudniejsze pytania, bo
tak,
teraz wolna wypowiedź. Tak?
Dokładnie, wiele wątków zostało faktycznie poruszonych. Natomiast może jeszcze pociągnę ten troszeczkę ten takie dwa wątki, które gdzieś tam mnie może interesują, może to też Państwa zainteresuje. Z jednej strony ten temat obesogenów, troszkę o nim wspomnieliśmy, o tych czynnikach środowiskowych, które tutaj wpływają negatywnie na właśnie ten proces adipogenezy, czyli wytwarzania nowych komórek tłuszczowych. Dlatego, że no niestety żyjemy, tak? Żyjemy już na naszej planecie w takich warunkach, gdzie no, ciężko mówić w ogóle o środowisku naturalnym, tak? Bo go praktycznie nie ma. No może są ewentualnie jakieś takie jeziora lodowcowe całkowicie zamarznięte, do których jeszcze człowiek nie dotarł.
Globalna industrializacja.
Tak, dokładnie. Natomiast po prostu wszędzie już zanieczyszczenie jest bardzo wysokie, nawet jeśli wejdziemy na ten NWRS, to i tak powietrze jest tam zanieczyszczone. I faktycznie ten problem, który się pojawia, to jest problem mikroplastiku. Tak? I bardzo mocno ten problem się wiąże z tkanką tłuszczową i z ilością, nadmierną ilością tych komórek tłuszczowych, które produkujemy. Dlatego, że może sam mikroplastik nie jest aż takim dużym problemem, ale akurat to, co się może do niego przykleić, mówiąc kolokwialnie, bo ten mikroplastik jest bardzo łatwym mikronośnikiem, tak, różnych substancji chemicznych, które dzięki temu mikroplastikowi dostawają się do naszego organizmu i dzięki temu później mogą oddziaływać na różne procesy biochemiczne. I niestety problem jest taki, że wszystkie te substancje, one występują w tych opakowaniach, które wykorzystujemy, występują w żywności, występują w wodzie, my to pijemy, prawda, też w dużych ilościach, już nie mówiąc o spożywanych, choćby na przykład rybach, owocach morza, no bo tam się to gromadzi bardzo, bardzo, bardzo łatwo. I to jest problem, który jest jeden z takich czynników prowadzących do otyłości, nie główny, chcę to podkreślić, bo tych czynników jest kilka, tak, na które musimy zawsze zwrócić uwagę, ale jeden z takich, które ten proces może przyspieszyć. Jeśli ktoś ma uwarunkowania genetyczne do tego, aby tyć, jest mu prościej, no to wcale nie będzie ułatwiało sprawy. To bardzo dobrze też widać, zwłaszcza u kobiet, które były w ciąży, urodziły dziecko i po ciąży nie potrafią, prawda, zrzucić tego nadmiaru tkanki tłuszczowej, no bo oczywiście ciało kobiety się zmienia, wiadomo, w związku z tym, że rozwija się dziecko. Natomiast później jest to bardzo problematyczne i właśnie przez takie badanie nad kobietami zwrócono uwagę na temat obesogenów, bo okazało się, że bardzo często te substancje chemiczne, one są takimi substancjami, które wykazują podobieństwo do estrogenów. Tak, czyli są takie estrogenopodobne. No i właśnie te wszystkie substancje, one oddziałują na tym poziomie właśnie biochemicznym na te procesy adipogenezy i powodują do tego, że tych komórek tłuszczowych gromadzimy więcej. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale też problematycznie to jest bardzo mocno dla dzieci, tak? Bo niestety, ale my ciągle szukamy w ogóle tych przyczyn tego problemu otyłości wśród dzieci. Oczywiście to jest dieta, te przetworzone jedzenie, które spożywamy, brak tego ruchu, siedzenie przed komputerem, no ale zanieczyszczenie środowiska też ma tutaj ogromną rolę i to jest też taki czynnik, który warto było gdzieś tam poruszać i o nim pamiętać i zwracać też na to uwagę. Tak naprawdę, co jemy, to jest jedna sprawa, ale też jak kupujemy tą żywność, nie? Bo u nas może to nie jest tak mocno widoczne, ale każda osoba, która była w Stanach Zjednoczonych i pójdzie sobie do jakiegokolwiek sklepu, to tam można w pudełkach kupić, nie wiem, pokrojoną cebulę, pokrojoną paprykę, tak jakby nie można było tego po prostu sobie kupić, pokroić.
Ja myślę, że takim hitem, który widziałem, to były obrane mandarynki w plastiku.
Dokładnie.
Czyli mandarynka sama w sobie, czy w ogóle pomarańcza, no, ma tą skórkę, która jest tym opakowaniem, z którego wystarczy otworzyć. Obrać z tej skórki, dokładnie, a tu się nagle okazuje, że jest obrana i jest w plastiku, czyli ma sztuczne opakowanie nałożone na siebie, zupełnie jakby no abstrakcja, no bezpodstawne to w ogóle, koncepcyjnie to jest wręcz kuriozalne założenie. No myślę, że to jest już taki ekstremalny też może przejaw lenistwa, czyli jeżeli ktoś chce otworzyć ten plastik po prostu jednym ruchem i zjeść tą mandarynkę, to myślę, że to kieruje osobami, które jakby tworzą taki produkt, no ale no, obranie mandarynki no, nie jest challenge'em, który zajmuje nam godzinę,
zgadza
tak?
Się,
to nie jest próba dobrania się do kokosa bez narzędzi.
Zgadza się, no ale niestety to lenistwo jest też takim czynnikiem, który doprowadza do tego, że mamy ten problem otyłości, tak? I później wszystkie jego konsekwencje, prawda? Wszystkie choroby metaboliczne, które nam towarzyszą, już nie mówiąc później już o insulinooporności i dalej, tak? No to znowu jest taki problem, który się pojawia, a pamiętajmy o tym, że tak jak wspomniałem, tkanka tłuszczowa wpływa na każdy układ, na każdy organ w naszym organizmie. Wpływa też bardzo intensywnie na układ nerwowy. No i funkcje poznawcze, aktywność komórek nerwowych, to będą tworzenie nowych synaps nerwowych, to będą procesy, które mogą być zaburzone z powodu nieprawidłowego profilu wydzielanych adipokin przez komórki tłuszczowe. Bo w tym momencie to też będzie doprowadzało do stresu oksydacyjnego i do stanu zapalnego w obrębie tkanki nerwowej, a z tego już bardzo blisko jest do chorób neurodegeneracyjnych, czy rozszczelnienia bariery krew-mózg. I tu nie tylko jakby nadmiar tkanki tłuszczowej do tego doprowadza, ale co ciekawe, jej niedobór również. Mamy dwie strony i co więcej, są takie badania, które pokazują, że jeśli chodzi o funkcjonowanie układu nerwowego, to może być gorszy ten niedobór tkanki tłuszczowej niż właśnie jej nadmiar. Co też jest dosyć ciekawe i na to też należałoby zwrócić taką większą uwagę, żebyśmy pamiętali jednak, że ta tkanka tłuszczowa i te wszystkie adipokiny, one po coś są, tak? No bo to nie jest tylko kwestia tego, że u kobiet to dobrze jest widoczne, tak? Mamy kobiety, które mają zbyt niski poziom tkanki tłuszczowej, no okej, problem z ciążą, problem z cyklem menstruacyjnym i tak dalej. No to jest jedna strona, ale pamiętajmy oczywiście, że bez tak naprawdę zdolności do rozrodu, okej, przeżyjemy, tak? To nie jest coś, co warunkuje nam te podstawowe funkcje życiowe, no ale bez prawidłowo funkcjonującego mózgowia, bez prawidłowo funkcjonującej kory mózgowej czy przysadki mózgowej, no to niestety już się nie obejdziemy, nie? No to te konsekwencje będą już dużo, dużo większe.
A ten drugi wątek?
A to chyba już nawet połączyłem
okay,
sobie. Tak, już przeszedłem tak gładko między jednym a drugim.
Ja zawsze, kiedy z tobą rozmawiam, to dociera do mnie, dlaczego to jak cię zapowiedziałem i to, jakie świadectwo wystawiają ci studenci, za jakiego wykładowcę cię uważają, zawsze do mnie dociera i ja mogę się tylko pod tym podpisać, że ciebie się po prostu świetnie słucha. Zresztą ja w tym podcaście, w tej naszej rozmowie po prostu dałem pytania i po prostu chciałem usłyszeć odpowiedź i przyjemnie mi się tego słuchało.
No cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że faktycznie udało nam się tę tkankę tłuszczową odczarować i ludzie spojrzą troszeczkę inaczej na ten temat, zaczną się też troszeczkę tym interesować.
Że to nie tylko estetyka.
Dokładnie. To nie jest tylko i wyłącznie estetyka. Tak naprawdę nasz organizm jest układem, który działa według zasady, że wszystko jest od wszystkiego zależne. Nie da się tego rozłożyć na czynniki pierwsze i stwierdzić, ok, że to działa tak, a to działa tak i to ze sobą nie jest powiązane. To tak samo jest z układem pokarmowym. Przez długi okres czasu wszyscy myśleli, że układ pokarmowy to jest prosta rura. Tak jedną dziurą wpada, drugą dziurą wypada. Nie? Wszystko przelatuje, dostarcza nam substancje odżywcze do krwi, sprawa prosta. Nagle się okazuje, że układ pokarmowy ma takie silne powiązanie z układem nerwowym, układem immunologicznym, że wszystko zaczyna się tak naprawdę w jelitach, tak? I to, co tam się dzieje, później tak naprawdę warunkuje, jak wiele różnych procesów fizjologicznych będzie przebiegać w naszym organizmie. Taki dobry przykład. Wszyscy znamy to określenie, że jak jesteśmy zakochani, to mamy motylki w brzuchu, tak? No ale skąd to się bierze? Bardzo prosta sprawa. My jesteśmy zakochani, nasze jelita też są zakochane. Musimy to nazwać, to powiedzieć. Dokładnie tak samo to funkcjonuje. I to jest taki dobry przykład, który znamy wszyscy i to pokazuje, jaka jest zależność między samymi jelitami a układem nerwowym. A jak do tego jeszcze dołożymy sobie mikroflorę jelitową, dołożymy sobie układ immunologiczny i właśnie tkankę tłuszczową, no to tworzy nam się naprawdę bardzo skomplikowany system, gdzie mamy tyle różnych elementów zależnych od siebie, że zaburzenie jednego układu może naprawdę mieć duże konsekwencje. Tylko najgorsze to jest to, że bardzo często jest tak, że my tych konsekwencji nie widzimy na samym początku. One zaczynają się pojawiać dopiero później.
Wiele takich chorób metabolicznych, czy w ogóle tych takich dysregulacji metabolicznych, które zaburzają taką tą allostazę naszego organizmu, bo lepiej powiedzieć allostazę niż homostazę, one nie będą boleć. Czyli my nie mamy takich somatycznych objawów tego, że biochemicznie się nieoptymalnie zachowuje nasze ciało. Dokładnie. Albo może tak, że ono się zachowuje optymalnie, bo próbuje sobie poradzić z jakimiś czynnikami, które no, potencjalnie zaburzają te optymalne działanie.
Zgadza się. No to jest bardzo duży problem, no bo jeśli weźmiemy sobie wiele różnych jednostek chorobowych, no to zawsze te objawy nam o czymś mówią, tak? A tutaj, jeśli ktoś w ogóle nie robi sobie badań diagnostycznych, no to nie ma zielonego pojęcia w ogóle, co się dzieje w jego organizmie.
Te choroby cywilizacyjne, jak nadciśnienie, które nie boli, tak? Ono jest cichym zabójcą. Hipercholesterolemia.
Zgadza się.
Która nie boli, a nagle się okazuje, że taki zdrowy chłop był, nie? A tu była blaszka miażdżycowa, która doprowadziła do incydentu sercowo-naczyniowego.
Zgadza się.
Cukrzyca, o której się dowiadujemy dopiero, kiedy zaczynamy gorzej widzieć i kiedy są zmiany już tutaj wokół. I takich przykładów można mnożyć. No i po prostu choroby metaboliczne nie bolą.
Niestety.
Łukaszu, dla mnie bardzo wartościowa godzina, właściwie trochę więcej. To nie jest nasza pierwsza rozmowa i ja wiem, że będę cię męczył o kolejną, także ja mogę powiedzieć już za nas, bo wymuszę tą rozmowę kolejną na tobie. To nie jest ostatnia nasza rozmowa.
Pewnie.
Wiem, że masz teraz wykład znowu dla studentów, także nie zatrzymuję cię dłużej. Dziękuję ci za poświęcony czas i mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnej równie udanej rozmowie.
Jasne, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, porozmawiamy. Właśnie mam wykład z parazytologii akurat.
O właśnie.
A propos tego tematu, o którym ostatnio mówiliśmy, czyli układu immunologicznego i właśnie dzisiaj parazytologia wchodzi na tapetę, więc będę męczył studentów właśnie robakami i same takie straszne rzeczy dzisiaj będę im pokazywał.
Które są twoją pasją, te robaki? Bo nie, to jest swój komnik.
Nie, no robaki są świetnie w ogóle. Parazytologia to jest po prostu niesamowita działka. To jest w ogóle taka śmieszna sytuacja. Ja nie wiem, czy nie strzelę sobie w kolano, ale szczerze powiedziawszy, jestem jedyną osobą, która bardzo marzy, żeby mieć pasożytę, nie? Ale,
co za gość.
Ale właśnie nie w sposób
to, spoko,
taki,
to na shorta pójdzie, nie? Mam gościa, który chce mieć pasożyta. No.
Ale właśnie nie na drodze takiej po prostu, że sam sobie go wprowadzę, tylko tak, drogą taką naturalną sobie go chwycić. Ja to, wiadomo, każdy z nas ma pasożyty.
No. Ale wiesz, że ta historia, o której ty mówisz, to jest dokładnie historia, która przyświecała tym osobom, które, ja teraz nie chcę trochę pobajdurzyć, przeinaczyć faktów, ale odkrycie Helicobacter pylori i powiązanie z, znaczy nie odkrycie, ale potem powiązanie Helicobacter pylori z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy było takie poddawane w wątpliwość i właśnie ten jeden z badaczy, którzy tą zależność odkryli i próbowali to wykazać, on jakby doprowadził do sytuacji, gdzie sam zakaził się tą bakterią, ażeby wykazać, że to połączenie jest, czyli zrobił trochę taki eksperyment na sobie. I tak. Widzę, że masz tutaj, że naukowcy mają to do siebie, że widzę, że to jest coś pierastek wspólny u was.
Zgadza się, tak nauka powinna wyglądać. Szczerze powiedziawszy, ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli o czymś uczę i coś tłumaczę, to chciałbym to spróbować.
Okay.
I tak samo na przykład, jeśli mówię o pijawkach, tak, na parazytologii, no to ja pijawki miałem przykładane już w różnych miejscach i różne dziwne rzeczy z nimi robiłem, choćby nawet do tego stopnia. Czasami jak mam wykłady na kosmetologii i mówię o różnych czynnikach, no to same takie maseczki z krwi wyciśniętej z pijawki też miałem na sobie, więc różne takie dziwactwa, już nie mówię o ślimakach po mnie pełzających i tak dalej. No to są rzeczy, które są dla mnie naturalne, tak samo jak też czasami prowadzę wykłady o tych jadalnych owadach w ogóle i całej entomofagii, to też te wszystkie dziwactwa jadłem, więc lubię doświadczać tego, o czym mówię, a z tą parazytologią faktycznie tak jest, bo pasożyty są, my to traktujemy jako coś obrzydliwego, tak, mamy wszyscy negatywne skojarzenia, a jednak pasożytnictwo jest mega ciekawą interakcją ekologiczną. Po coś te pasożyty w tym środowisku są, nie zostały ewolucyjnie wyeliminowane, tak, bo gdyby to pasożyty miały tylko negatywne negatywne działanie, no to na drodze ewolucji zostały wyeliminowane. Okazuje się, że ciągle są i te interakcje, w które wchodzą pasożyty ze swoim żywicielem w kontekście choćby układu immunologicznego, to jest niesamowite, co potrafią robić.
To ja już wiem, o czym będziemy rozmawiali następnym razem. Przyjmujesz?
Jasne.
Okay. Oficjalne przyjęcie zaproszenia, zatem ta rozmowa się odbędzie.
Super.
Łukaszu, dziękuję Ci za spotkanie i do kolejnej naszej rozmowy.
Dzięki wielkie. Done.